Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś jest przy owczej bramie sadzawka, nazwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. Leżało w nich mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już dłuższy czas, rzekł do niego: czy chcesz wyzdrowieć? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. W czasie, kiedy ja dochodzę, inny wstępuje przede mną. Rzekł do niego Jezus: wstań, weź swoje nosze i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje nosze i chodził. Jednakże dnia tego był szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego: dziś jest szabat, nie wolno ci dźwigać twoich noszy. On im odpowiedział: ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: weź swoje noże i chodź. Pytali go więc: cóż to za człowiek ci powiedział: weź i chodź? Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim on jest, albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś, nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Człowiek ów odszedł i oznajmił Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że czynił takie rzeczy w szabat. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Witajcie kolejnego wieczoru. Panów zwłaszcza witam, którzy zostawili mecz i przyszli posłuchać Bożego Słowa. O to chodzi. To mi się podoba. Kochani, dzisiaj to słowo, ja nie będę o nim mówił, ale tylko chciałem zaczepić na początek. Jak ktoś ma czas dziś wieczorem, niech sobie tą Ewangelię jeszcze raz przeczyta. Tam są takie 3 fajne rzeczy, które moglibyśmy do nas zaczerpnąć. Ja tylko zahaczę i już dalej przechodzimy do naszego tematu. Pierwsza sprawa to jest to, że w drodze do naszego zbawienia, czasem w drodze do poprawy życia, nie jesteśmy sami. Ten człowiek, który leżał przy sadzawce, Ewangelia go nazywa pewien człowiek. Cierpiał, uwaga, na swoją chorobę. Nie jest powiedziane kto, ani na jaką chorobę. I nie miał człowieka, który go zaniesie do sadzawki. Pamiętaj, że ciebie zna Bóg. Ten, który go uzdrowił, Jezus Chrystus. Uzdrowił tego człowieka z tej choroby i mu powiedział, że ma wstać i iść do domu. Ten człowiek, ta choroba, każdy z nas ma swoją tajemnicę, tajemnicę swojego serca, życia, tego, z czym się zmaga, tajemnicę walki ze wszystkimi przeciwnościami losu, złego i tak dalej, ale Jezus ciebie zna. I on w każdym momencie ma moc, żeby cię uzdrowić z tej choroby, ciebie konkretnego człowieka, i on ci w tym pomoże. To tak na krótko. Proszę, żebyście sobie to jakoś pozbierali. Ja wiem, że to gdzieś jakaś jest chaos na początku samym, ale Duch Święty mnie popchnął do tego, co myślę, muszę to powiedzieć, bo jak nie powiem, to nie będę sobą. Bo Pismo mówi: nastawaj w porę i nie w porę. Nawet jak Paweł Święty mówi takie fajne zdanie: jeśli biada mi, jeśli bym nie głosił Ewangelii, jak nie powiem, to będzie grzech. No więc dlatego jestem gadatliwy, bo kieruję się tym zasadą świętego Pawła, że lepiej coś powiedzieć, niech ktoś usłyszy, niż przemilczeć. Dobrze. Mam prośbę na samym początku. Ja wiem, że jest pandemia, czy nie wiem, czy jest, czy nie ma. W każdym razie już sam nie wiem, ale to nie jest istotne. Mam prośbę. Jeżeli się nie boicie, oczywiście, prawda? To każdy sam, tu nikogo nie zmuszam. Podaj sąsiadowi rękę, jeśli się nie boisz. Jak to jest żona, to nie ma problemu. I powiedz mu takie słowo: gratuluję. Rozeproszę. Śmiało, śmiało. Pogratulujmy sobie. Dobra, teraz wam powiem czego. I ja wam gratuluję. Otrzymałeś od Boga sumienie. To jest powód do gratulacji, do potężnej radości. Otrzymałeś od Boga dar, za darmo całkowicie, umiejętność rozsądzania między dobrem a złem. Nikt tego nie mógł lepiej wymyślić. I otrzymałeś to zaraz na samym starcie. Już małe dziecko wie, że coś zrobiło źle albo coś zrobiło dobrze. Wiadomo, mama nigdy nie kara swojego dziecka i tak dalej, jak jest malutkie, no bo po co? Ale ono wie, że jak narozrabiało coś, to przyjdzie do mamy, mama już dobrze, nie, tam się przytuli, kocham cię i w ogóle i tak dalej, pocałuję albo do taty, no i już jest sprawa załatwiona. Dzieci zresztą rządzą tym światem, ale to kiedyś indziej, może za 15 lat, jak tu wrócę, to o tym pogadam. Otrzymałeś od Boga sumienie. Kiedyś uczyłem w przedszkolu, wiecie, w 2003 roku uczyłem w przedszkolu. Właściwie jak zaczynałem dzień, to uczyłem w przedszkolu, potem w szkole podstawowej, potem szedłem do gimnazjum. Po południu miałem spotkanie w liceum, a wieczorem ze studentami. Także już nie wiedziałem od początku, zaczynałem dzień, do Ciebie Boże rączki podnoszę, a wieczorem ze studentami rozważaliśmy krąg biblijny. To był taki miszmasz, taki był dzień, który zaczynał się od rana do samego wieczora. Ale kiedyś zapytałem się dzieci, co to jest sumienie. I jedna, nie wiem jak miał na imię ten chłopak czy dziewczyna, już nie pamiętam kto to był, ale pamiętam odpowiedź. Mówię, co to jest sumienie? A dziecko mówi, coś co gryzie. I, słuchajcie, no nie ma lepszej definicji. Definicji sumienia najlepsi teolodzy na świecie nie wymyślili nic lepszego. Sumienie to jest coś co gryzie. I ja za każdym razem jak mówię o sumieniu, bo to nie jest sprawa łatwa, to staram się pokazać, że to co mamy w sobie, tą umiejętność rozsądzania i wybierania między dobrem a złem, to rzeczywiście czasem jest ogromny dar, a czasem jest to ogromny problem. I kochani, dlaczego o tym mówię? Ponieważ sumienie, i tu proszę mnie uważnie zrozumieć, nie jest czymś stałym. Czymś, co się nigdy nie zmienia. Sumienie zmienia się wraz z tym, tak jak my rośniemy. Ale zanim do tego przejdę, jeszcze jedna sprawa. Bardzo często taka osoba X, która rośnie, ona rośnie. Ma tam powiedzmy, nie wiem, na początku metr, półtory, dwa, waga, dwa przesadziłem, ale tam 1,50 m i tak dalej, waga. Ale sumienie bardzo często pozostaje na etapie małego dziecka. Jakby nie rozwijamy, nie dbamy, nie wchodzimy w to sumienie. To jest tak trochę jakby próbować dzisiaj wbić się w nasze ubranko komunijne. No kto to potrafi? Nikt, nie? Dziecko, które pierwszy raz przeżywa spowiedź, to ono, ja pamiętam po sobie, nie wiem, wy też pewnie to pamiętacie, ja pamiętam, że dostałem jakiś taki biały obrus, stół, była świeca i ja pisałem z takim drżeniem, do dziś pamiętam, to ze strachu bardziej, tam nie o Pana Boga chodziło, tylko ze strachu, żeby coś nie zapomnieć, bo przecież zaraz pójdę i się szło do spowiedzi, kartkę się rozkładało i tam i do, w imię Ojca i Syna i te grzechy się czytało z takim bardzo dużym przejęciem. I wtedy to była pierwsza interwencja naprawdę w swoje sumienie. Taka potężna. No ale czasem ten mały Maciuś, bo użyję swojego imienia, pozostaje, a Maciej rośnie. I już nie ma tego samego drżenia. Nie ma tego samego przejęcia, żeby czegoś nie zapomnieć. Żeby coś może nie ukryć. No bo przecież jak? Ja przed Panem Bogiem, nie przed księdzem, ja przed Panem Bogiem muszę otworzyć swoje sumienie i powiedzieć Mu wszystko. I takiej, myślę, wrażliwej dziecięcości nam potrzeba. Ale pamiętajcie o tym, że sumienie, ono kształtuje się i rozwija za sprawą tego, gdzie jestem, co robię i z kim żyję. Proszę mnie uważnie posłuchać. To znaczy środowiska, doświadczeń i tego wszystkiego, co mi przynosi codzienność. Jeżeli ktoś żyje w związku, w którym jest bez przerwy kłótnia, to sumienie w pewnym momencie może przestać widzieć grzech, jakim jest właśnie kłótnia. Mam nadzieję, że jestem dobrze zrozumiany. Jeżeli ktoś żyje w sytuacji, kiedy na przykład, nie wiem, ma mobbing w pracy, ktoś się nad nim znęca, to sumienie w pewnym momencie tak się doskonale do środowiska dostosowuje, że on już nie będzie widział problemu w tym, że mówi źle o swoim szefie, że na niego wyklina, kacha i wszystkie inne te piękne słowa, które znamy. Tak się dzieje wtedy, kiedy zapominamy o tym, że sumienie jest kształtowane przez to, co robimy, z kim żyjemy i gdzie żyjemy. I potem z takim sumieniem bardzo często człowiek przychodzi do spowiedzi i mówi, no ja w sumie to tak nie wiem, co tu powiedzieć. No nikogo nie zabiłem. Nie, no w porządku żyję. Jestem wierny. No czasem kłamię. Kiedyś pewna kobieta przyszła do mnie do spowiedzi. Nie tutaj, to więc mówię otwarcie, nie podaję nazwiska, lecz przyszła do mnie do spowiedzi, mówi tam nie wiem, taki grzech, taki, no i kłamałam, ale to takie to codzienne, normalne. Ja mówię, a co to jest takie to codzienne? A no przecież tam, no jak to, nie idzie nie kłamać. Ja mówię, no to oswoiłaś się z szatanem, nie? Już go tam pogłaskałaś jego różki i tak dalej, już codziennie, normalnie, wszystko bez problemu żadnego. W Afryce katechiści uczą, przygotowują dzieci do Komunii Świętej. Jak przygotowują dzieci do Komunii Świętej, to podają przykłady. I mówią, jak pójdziesz do spowiedzi, to na przykład powiesz, że kradłeś i kłamałeś. Nie? I on to zapamięta, te dwa grzechy i przez całe życie będzie w spowiedzi tylko to mówił. Kradłem, kłamałem. Ja w końcu mówię, no to, a co ukradłeś? Nie, no nic. No to czemu się z tego spowiadasz? Bo katechista, czyli ten jakby nauczyciel religii, który nas uczył, mówił, że jak idę do spowiedzi, to będzie kradłem i kłamałem. A on oczywiście podawał przykład. I tu uwaga. Bardzo często właśnie dzieje się tak wtedy, kiedy przestajemy dbać o swoje sumienie. Wielu z was, przepraszam, że to powiem, spowiada się tak samo, jak się spowiadało przy pierwszej Komunii Świętej. Niektóre grzechy powtarzamy z automatu. Nie wszyscy. Bo jest wielu, którzy się przygotowują, przeżywają spowiedź, naprawdę ona jest dojrzała. To słychać. Dzisiaj wam zdradzę tajemnicę. Z drugiej strony, to słychać, że ktoś przeżywa spowiedź, że się do niej przygotował. Ale wielu ludzi się robi właśnie dokładnie tak, jakby zapomniało o tym, że sumienie już im przestaje cokolwiek wyrzucać. Przestaje widzieć problem. Jak się powtarza i z automatu pójdzie. Jakaś pani przyszła do mnie i mówi, że skakała przez płot i ksiądz sąsiadowi brała jabłka. Ja mówię, ile pani ma lat? Bo nie widzę, ale słyszę, że głos starszy. Ona mówi, no 67. Ja mówię, do kondycji trzeba gratulować tylko. Tak jak pewien pan, ja przepraszam, wszystkie te ściołe są kochane, proszę mi źle na mnie nie patrzeć, ale podaję przykład z życia wzięty. Kiedyś pewien pan też przyszedł i mówi, że kłócił się z tej ściołą. No i ja tak zażartowałem sobie, mówię, panie, potem się pan pochwali, teraz grzechy. I może, ja mówię, co ksiądz to sobie tego? Czyli no, w spowiedzi świętej rzeczywiście pewne sprawy naprawdę wychodzą. Jak ktoś chce ją dobrze przeżyć, tą spowiedź, jak ten, który siedzi, chce dobrze wysłuchać, jak ten, który mówi, chce dobrze spowiadać. To jest naprawdę bardzo ważna sprawa. I każdy kapłan, to ksiądz diakon, jak będzie wyświęcony, to się ze mną zgodzi, przeżywa naprawdę to, że siedzi w konfesjonale. To jest jedna z najtrudniejszych sakramentalnych posług. Dlaczego? Dlatego, że masz kogoś, popatrzcie, przez kilka minut i możesz mu albo niesamowicie pomóc, albo mu pozamiatać na całe życie, że do ciebie nie wróci. Ja kiedyś, będąc w Krakowie do spowiedzi, wcale nie miałem jakichś tam, nie wiadomo jakich grzechów, no nie będę wam teraz mówił, ale poszedłem do spowiedzi, z misji wróciłem na urlopie i uklęknąłem, jeszcze nie skończyłem dobrze, tylko powiedziałem, że jestem księdzem, a facet tam zaczął się drzeć w środku. Co ty sobie wyobrażasz? Ja sobie myślę, dobra. I mu zapukałem z drugiej strony. Mówię, to ja już pójdę i pójdę do sąsiada. Każdy ma prawo coś takiego zrobić, chociaż nie róbcie tego za często. I zapukałem i poszedłem. I on się wychylił z tego taki, też takie były jak tutaj, tylko że konfesjonał był niższy, też takie te zasłonki. Odchylił głowę i mówi, wracaj tu, wracaj! I przez tym kościele mówię, powodzenia i idę do drugiego konfesjonału. Rzeczywiście to jest najtrudniejsza jakby posługa sakramentalna. Zatem wracajmy do sumienia. Kochani, Jeżeli ktoś będzie chciał to zgłębić mocniej i szerzej i więcej, niech poszuka na ten temat. Jest kilkanaście rodzajów sumienia i tak dalej. Ja chcę dzisiaj poruszyć trzy sprawy, które wam pomogą w tym, aby dobrze to sumienie, jakby na to sumienie spojrzeć i trochę w swoim życiu posprzątać. Pierwsza sprawa to jest sumienie wrażliwe. Wrażliwe sumienie to jest sumienie takie, gdzie człowiek właściwie wie, że zrobił źle i nie chce żyć w grzechu. Po prostu mówiąc, przewróciłem się, postąpiłem źle, upadłem, ale jak najprędzej chcę się wyspowiadać. I takie sumienie jest sumieniem właściwym, bo ono po grzechu od razu ci mówi, nie siedź z grzechem, nie zostawaj z grzechem. I proszę was o to, jakkolwiek, gdziekolwiek, w jakiejkolwiek sytuacji życia będziecie, nigdy nie zostawajcie długo w stanie grzechu. Wiecie dlaczego? To jest najbardziej ulubiony stan, gdzie szatan daje swój popis. Grzech nierozgrzeszony, grzech, który zostaje i nie idziesz od razu z tym do spowiedzi, on się zwielokrotnia. Zatem jeżeli masz takie wrażliwe sumienie, dziękuj Bogu. I to naprawdę dziękuję. Ja ci gratuluję takiego sumienia. Nie wzbywaj się tego nigdy. Nawet jeśli to by była mała sprawa, to nie chodzi o to, o latanie do spowiedzi codziennie. Nie. Tylko chodzi o to, że jak upadniesz w stanie grzechu ciężkiego, idź. Nie zostawiaj tego. Na jutro, na potem, na zaś. Wiecie, ja przeżyłem takie mocne tąpnięcie właśnie odnośnie spowiedzi. Było to w 2004 roku. Prowadzone wtedy w Bytomiu. W nocy wezwano mnie do szpitala, do chorego człowieka. Okazało się, że to był młody człowiek, 28 lat. No rzeczywiście stan ciężki, po wypadku. No pielęgniarka mówi, jak coś powie w ogóle, to będzie cud. Więc ja podszedłem do tego łóżka. On miał założoną tą, oddychał przez taką tą maskę. Podłączony tlen. I ja tam jestem z pielęgniarką, no i mówię do niego, chce pan coś powiedzieć? Chce się pan wyspowiadać może? Ksiądz katolicki do niego mówi. On tak otworzył oczy i mrugnął. Ja wtedy, no i pokazuję na to, nie? Tak ma, trzyma rękę i ja mówię, co? A pielęgniarka mówi, no może muszę coś powiedzieć. I mu zdjęła ten tlen, znaczy tą maskę na chwilę, a on tylko wyrzucił z siebie jedno zdanie. Zmarnowałem życie. Słuchajcie, to za mną, to zdanie chodziło nie wiem ile. Ja do dzisiaj pamiętam tego człowieka, ja do dzisiaj pamiętam to, jak on tam leży, w jaki sposób się zachował, znaczy co powiedział i tak dalej. Ja sobie nie mogę z tym poradzić jako młody ksiądz, półtorej roczny. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ten człowiek nie miał szans, żeby już się wyspowiadać. I to zmarnowałem życie. Ja mu udzieliłem rozgrzeszenie warunkowe, bo nie słyszał. Dalej już nie mógł mówić. Ufam, że Pan Bóg go przyjął do społeczności zbawionych. Nie czekajcie nigdy, żeby z grzechem, żeby nigdy nie było za późno. To, że Kościół mówi, żeby spowiadać się przynajmniej raz w roku, to nie jest najwięcej raz w roku. Przynajmniej raz w roku. W czasie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą. Jak zgrzeszysz, nie czekaj, nigdy nie wiesz, co się wydarzy. Ja was nie straszę, bo to nie o to chodzi, żeby was wystraszyć, tylko zachęcam. I jeżeli masz takie właśnie wrażliwe sumienie, które ciebie pcha do takich zdarzeń, nie czekaj z grzechem. Wstyd, wszystko to, co gdzieś tam, że znowu idziesz do konfesjonału, znowu gadasz to samo, choćbyś miał mówić to samo, nie wiadomo ile. Nie czekaj. Nie czekaj. Druga sprawa to jest, o której chciałem dotknąć, to jest sumienie stępione. Kochani, niestety człowiek to jest taka bestia, w cudzysłowie mówiąc, która się szybko do wszystkiego przyzwyczaja. W tym również do grzechu. Są osoby, które praktycznie grzechu nie widzą nigdzie. Nigdzie. Cokolwiek by zrobił, w jakikolwiek sposób by nie postępował, nie jest to problem. Bo nikt przecież, nikomu przecież krzywdy nie zrobił. To co mówię, nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, żyję poczciwie, nie mam żadnego grzechu. A że to jest taka zaraza, że w domu z nim nikt nie może wytrzymać, to już o tym nie mówi. Bardzo często właśnie ludzie składamy się z tego, co jest ciężkie gatunkowo. A zapominają o tym, że pewien, jakby, jak to powiedzieć, przedpole grzechu, czyli to, co do grzechu prowadzi i to, w jakim sposób ja żyję, też jest bardzo ważne. Nie tępcie sobie sumień przez udawanie, że czegoś nie ma. Skoro sumienie ci mówi, że coś jest nie tak, to jest nie tak. A wiecie, jak my byśmy chcieli, że księdza, a jedzenie w piątek pasztetu to już jest grzech, czy jeszcze nie jest grzech? Albo kawałek szynki, jak ja wyciągnę z lodówki, to już jest grzech, czy nie jest grzech? Nie? Jak ja co, zielona była, czy co? Nie. Że wyciągnąłeś w sensie takim, musiałem się zmarnować. Jak się zmarnować, to zjedz, no. Jedzenia nie wolno wyrzucać, tak? Ja tu podaję taki prosty, banalny przykład, ale my chcemy tak, żeby nam powiedziano, to jest grzech, a to nie jest grzech. Bardzo często młodzi ludzie, którzy zaczynają jakąś przygodę ze sobą razem wspólnie, to mają dylemat. A jak ja pocałowałem kogoś w usta, to jest grzech, czy nie jest grzech? A jak ja nam dotknąłem kogoś, to już jest grzech, czy jeszcze nie jest grzech? Ja mówię, a co ci mówi sumienie? Czemu o tym mówisz? No nie, no bo no skoro sumienie coś mówi, no to znaczy, że coś jest nie halo. To przykład jest absolutnie nieadekwatny, ale ja chcę pokazać tylko tyle, że Kościół, Pan Bóg, który jest w sakramencie pojednania, to jest Bóg miłosierny. I ten, który siedzi tam, ksiądz, to jest szafarz miłosierdzia, nie sędzia. Nie sędzia. Ja nie szafuję swoim dobrem, tylko szafuję sakramentem, który jest darem od Boga. Zatem nie możemy wam powiedzieć, to jest grzechem, a to nie jest grzechem. Oczywiście znamy przykazania Boże, kościelne i wiemy, w jaki sposób postępować. Natomiast jak nie znamy, no to trudno. To jest ten dźwięk zbawienia teraz za nas zadzwoni. Zatem nie tępmy sobie sumienia. Jeżeli sumienie ci mówi, że coś jest nie tak, załatwiaj sprawę od razu. I słuchajcie, to nie jest nasze zadanie. Żadnego duszpasterza powiedzenie ci tu, a jeszcze nie. A to jest, a jeszcze nie jest. To jest twój głos wewnętrzny, który ci mówi nie. Albo tak. Czyli jestem w porządku, albo nie jestem w porządku. I tutaj jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Człowiek, czyli my wszyscy, wiecie, w czym jesteśmy doskonali? W tłumaczeniu samych siebie. Sam siebie człowiek doskonale tłumaczy i nie widzi winy w sobie, tylko w drugim. I to jest właśnie w momencie wtedy, kiedy jego sumienie jest stępione. Czyli ja się darłem, przykładowo, nie wiem, tam na żonę, na męża kłóciłem się, ale to nie jest moja wina, bo ona mnie sprowokowała. Nie? To nie jest moja wina, bo on coś tam. Nie, to nie jest moja wina. Doskonale się tłumaczymy. Jak najlepszy jest numer, jak ktoś mówi, ja nie byłem w niedzielę w kościele 3 razy, bo byłem w podróży. 3 niedziele był w podróży, nie? Przecież w naszym chrześcijańskim świecie, jak jesteś w podróży, nie wiem, czy jest miejsce, może w Austrii jest, nie wiem, ale w Polsce przykładowo, że w niedzielę, nie wiem, gdzie nawet pojedziesz, na Mazury, to jest nawet pod namiotem, jest też msza. Dla tych, co tam na Mazurach pływają w kajakach. Przykład tylko podaję. Czasem tłumaczymy się tylko i wyłącznie dlatego, żeby, nie, tu taka historia może bliska waszemu tematowi. Ktoś, kto, nie wiem, pracuje jako pomoc domowa, czyli sprząta kogoś w domu i se podbiera coś. Znaczy nie zabiera, nie kradnie, tylko oni mam tego tyle, oni się nie wzbogacą. Jak to? Ja się nie wzbogacę, oni zbiednieją. Kiedyś pamiętam, taką miałem dość długą rozmowę. To było, jak tutaj już byłem, i mieliśmy na temat właśnie takiego podbierania. I ktoś zadał pytanie, a jak ja na przykład pracuję, jestem w pracy i wypastuję sobie przed wyjściem buty. Ja wypastuję sobie buty i wychodzę. Czy to jest grzech, czy nie jest grzech? A ja mówię, no a zapytałeś się, czy możesz użyć pasty kogoś? Nie, no ale co za problem, no przecież to tylko trochę. Nie? No to gdzie jest problem, żeby się zapytać? Zabroni ci ktoś? Nie sądzę. Ktoś inny mówił, a ja zawsze oszczędzam trochę, no bo jak jestem w domu, szukać, jak sprzątam, to coś zjem. No dobrze, no, jak jesteś głodny, to zjedz, no nie padł nic w tym domu, tak? Ale może się zapytać. Gość mi się też tu tłumaczył, też na tym samym spotkaniu, że on coś wynosi z zakładu, ale on nie wynosi, tylko są takie śrubki, które już tam nikomu się nie przydadzą. No ale skoro to jest czyjaś własność, no to nie bierz tej własności, tak? To tak jak w Afryce. W Afryce Masajowie, przepraszam, oni nie kradną krów, oni zabierają swoją własność, bo twierdzą, że wszystkie krowy świata są ich. Więc jak on idzie ukraść krowę, czyli po prostu kogoś komuś krzywdzi, tam bierze 2, 5, 10 krów, no to on nie widzi w tym problemu, no bo on nie kradnie, tylko zabiera swoją własność. To mu się należy. I to jest właśnie stępione sumienie, które mówi, które pcha ciebie do tego, żebyś się sam doskonale przed sobą wytłumaczył. A już w idealny sposób to się tłumaczą księża i teolodzy. Bo zna teologię, wie o co chodzi, wie jak jest, no to wie, nie, no to jeszcze nie jest grzech, to tam, nie? Diakoni też specjaliści, bo to świeże studia mają to. Zatem teraz uwaga, trzecia sprawa. Kochani, jest coś takiego, co się nazywa wyrzuty sumienia. I bardzo miałbym do was prośbę, żeby tego właśnie wewnętrznego głosu, sumienia, wyrzutów, które się pojawiają w przypadku złego wyboru, nigdy nie zagłuszyć. Jeżeli cokolwiek, w jakikolwiek sposób zrobisz i od razu w tym momencie pojawia ci się wyrzut sumienia, czyli coś jest nie tak, to o tym wiesz, nie przywyknij do tego. Nie przywyknij do tego. Są to ważne chwile, uwaga, duchowej walki, podczas których możemy lepiej poznać siebie i zbliżyć się do Boga. Ważne jest, by w takich momentach nie zagłuszyć w sobie tego wewnętrznego głosu. Choćby był on trudny i wymagający. I tu jest na przykład sytuacja taka. Ktoś was zmusza do zrobienia czegoś złego. Czasem to jest pracodawca, czasem nawet osoba obok, która z tobą żyje. I ty, zgadzając się na zło, zgadzając się na grzech, zabijasz sobie powoli prawidłowy wyrzut sumienia, prawidłowy odruch, który sumienie daje. Prawidłowy odruch. Tak przykładowo jest, jeśli chodzi o grzechy związane z 6 przykazaniem. Jeżeli jesteście przed ślubem, staracie się oczywiście jak najbardziej, ale jeden drugiego w jakikolwiek sposób pcha do grzechu. Tak samo jest w przypadku nieczystości samym sobą, tak samo jest w przypadku, tu uwaga, pornografii, złych treści. Pamiętajcie, że zwierciadłem duszy, czyli sumienia, są oczy. Jak będziesz mieć nieczyste oczy, twoje uczynki będą takie same. Niezależnie od tego, uwaga, czy jesteś w małżeństwie, czy nie jesteś, czy jesteś w kapłaństwie, czy jesteś samotny, czy jakkolwiek inaczej. Pokusa nie zaczyna się wtedy, kiedy jest zrealizowana, tylko wtedy, kiedy ty zaczynasz myśleć, w sumie krzywdy nikomu nie robię. Albo jeszcze tłumaczy się, no przecież się kochamy. Nie prześlizgujcie się przez takie życie. Naprawdę, nie warto. Każdy z was wie, jak to powinno być. Ja tutaj już zamykam temat. Przejrzyjcie swoje życie, żeby ono rzeczywiście było piękne, musi być czyste. Będzie czyste oczy, będą czyste myśli, będzie czyste sumienie. To jest jak A, B i C. Chociaż, teraz dla wesołości powiem, jeden z naszych księży zapytany na co ma zrobić, jak, co robi, jak ma pokusę. Starszy ksiądz, co robi ksiądz, jak to ksiądz robi? Ja mówię, słuchaj, pokusę to trzeba wykorzystać, bo drugi raz może nie przyjść. Nie? Oczywiście to był żart, proszę tego nie robić. Nie? Pamiętajcie, z pokusą, czyli z diabłem, który zaczyna, nie ma dialogu. Jak wchodzisz w dialog, przegrywasz. Zatem jeżeli w jakiejkolwiek sytuacji pojawia się w tobie wyrzut sumienia, słuchaj tego głosu. Idź za nim. Zobaczysz, że nie pożałujesz. Uwaga, sumienie nie jest samo w sobie ani doskonałe, ani niezmienne, ani nieomylne. Pewien człowiek przygotowywał się do egzaminu. Studiował PES medycynę. No i zostało do tego egzaminu 2 miesiące. I sobie myśli, zacznę się uczyć w końcu, no bo książka gruba. A sumienie mu mówi, nie, ucz się, spokojnie, jeszcze masz dużo czasu, idź na imprezę za miesiąc. minął miesiąc, on tam coś tam pogrzebał, coś poczytał, niby, no ale nie przygotowywał się. Nie? Sumienie mu mówi, uczy, ja ci pomogę na egzaminie. Podpowiem, pomogę ci. Nie? I no dobra, coś tam znowu grzebał, czytał, szukał, mówi, już termin jest tego. No i w końcu tydzień zostało do egzaminu. Nie, teraz to ja już muszę przysiąść. Już zostawiam wszystkie książki i tak dalej. Muszę. Siada, sumienie mówi, daj spokój. Mówi, już wszystko prawie wiesz, a ja ci pomogę. Nastał dzień egzaminu. Ów student dostał pytania. Czyta. Pierwsze tam pytanie sformułowane na głos przeczytał. No sumienie, co jest? Podpowiadaj. Cisza. Drugie pytanie. Sumienie, no podpowiadaj. Sumienie, cisza. Trzecie pytanie. Podpowiadaj, a sumienie. Wiesz co? Takich pytań to nawet ja się nie spodziewałem. I rzeczywiście sumienie, kochani, pamiętajcie o tym, że nie jest ani niezmienne, ani nieomylne. Tak naprawdę rozwija się wraz z człowiekiem. Z jednej strony ma w sobie niezwykłą iskrę Bożą, a z drugiej podlega nieustannemu kształtowaniu. I tu uwaga, nad swoim sumieniem należy pracować. Jak? Już podpowiadam, robiąc rachunek sumienia. Prawda jest taka, że 90% szanownej tutaj szanownego audytorium, tak ładnie powiem, tego rachunku sumienia nie robi. Wystarczy spojrzeć na osobę, która przychodzi do kościoła, chce się spowiadać. Są trzy konfesjonały, jest liturgiczny bieg. To jest tak, wpada, a tam, kto jest? Nie widzi, to obsiedza. Tam, dobra, to idę tu i leci. Nawet nie uklęknął, nawet się przez chwilę nie zastanowił. Może w domu się przygotował, ale wielu z nas dokładnie tak robi. Ja sam wiem, bo tak robiłem kiedyś, teraz już tego nie robię. Rachunek sumienia powoduje to, uwaga, że porządkujesz swoje duchowe życie. Rachunek sumienia czym jest? Próbą ogarnięcia i przypomnienia sobie od ostatniej spowiedzi, w czym się poprawiłem, a w czym nie. Ktoś powie, to jest ważna, tam stara sprawa, te rachunki sumienia, to wszystko wiemy. Guzik, prawda? Nie robicie rachunku sumienia, proszę mnie nie oszukiwać. Nikły procent to robi. I teraz uwaga, jakiego rachunku sumienia? Codziennego, przed pójściem spać. Skoro masz na przykład problem z przeklinaniem, spróbuj sobie przypomnieć, ile razy przekląłem dzisiaj. Chyba, że ktoś tylko przeklina, to ma problem. Jak na przykład walczy z kłamstwem wieczorem, to jest naprawdę krótki akt. Panie Boże, udało mi się dzisiaj, czy nie? Nie pytaj żony, czy ile razy ją skłamałeś, bo ci nie odpowie, albo w drugą stronę, ale sam siebie. Robiąc rachunek sumienia, ty uwaga, zyskujesz spokój sumienia. Nie święty spokój. Święty spokój będzie kiedy indziej, jak nas przykryją. Albo spalą, albo nie wiadomo, co się z nami wydarzy. Wtedy będzie święty spokój. Spokój sumienia zyskujesz wtedy, kiedy robisz rachunek sumienia. Czyli rozliczasz się przed Panem Bogiem i względem siebie, czy byłeś w porządku, czy byłeś nie w porządku. Do tego nie potrzeba wielkiej teologii, do tego nie potrzeba wprawności duchowej, tylko regularności i mocnego postanowienia. Postanowienia, że rzeczywiście ja, jako ja, chcę pracować nad sobą. I uwaga, ten, który zyska spokój sumienia, ten będzie żył w pokoju serca. A ten, kto ma pokój serca, ten ma piękne życie. Dlatego celowo, jak rozpoczęliśmy nasze spotkania, mówiłem wam o tym, jak ważne jest, aby pięknie żyć. Jak będziesz miał czyste i piękne sumienie, będziesz pięknym człowiekiem. Pięknym. Jak ktoś myśli, że nie zestarzeje, to niech popatrzy na swoje zdjęcia choćby przez 2 lata. Czasem młodzi ludzie mają takie... Wszyscy jesteśmy młodzi, no ale mamy, o! Mamy, my młodzi ludzie mamy czasem taką dobrą cechę, nie? Że wszyscy się starzeją, ale ja nie, dziewczę, tak samo wyglądam. Nie? No weź sobie zobacz na swoje zdjęcia przed 2 lat i teraz. Nawet na smartfonie gdzieś tam poszukaj. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nikt nie będzie ani lepszy, ani piękniejszy, ale piękne życie mieć możemy. Żona twoja już piękniejsza nie będzie, piękna już była. A może jest cały czas. bo piękno oczywiście to serce, a nie zewnętrzna powłoka. Zatem, kochani, życzę wam takiego pięknego życia, które będzie w przebaczeniu, które będzie radosne, wbrew wszystkiemu i wszystkim, marudom, zrzędom, nękałom i tak dalej. I w końcu zadbajcie sami o swojego ducha, jakim jest sumienie. Nie zagłuszajcie go. Nie udawajcie, że nie ma grzechu. Rozliczajcie się z Panem Bogiem w tym pięknym sakramencie pojednania. Jak ktoś nie zdążył dziś tam, zostawiłem kilka osób, byli gdzie indziej, wieczorem w sobotę, jest wieczór konfesjonału, chyba w sobotę, w piątek. Karolcia wie wszystkie ogłoszenia, no w piątek. To 2 godziny, od 20 do 22. Zapraszam, jak ktoś nie zdążył. Przygotuj się porządnie, zrób rachunek sumienia, wyspowiadaj się ze wszystkich grzechów. I pamiętajcie, że my, którzy tam siedzimy w konfesjonale, wcale nie jesteśmy tacy ciekawscy, nie? Bo ludzie czasem nie chcą powiedzieć pewnych rzeczy księdzu, bo myślą, że ja wychodzę do ołtarza i do ołtarza mówię, a ten, a, to ja już wiem, kto to jest, nie? A tamten to żonę zdradza, a ten w pracy kradnie. Słuchajcie, mogę wam zaświadczyć, wychodząc z konfesjonału, człowiek nie pamięta nic. To jest cud sakramentu, autentycznie. No chyba, że ktoś się spadał 2 godziny, no i tylko on jeden, no to wtedy jak wychodzę, to pamiętam, bo mu głowa pęka. Ale nie ma czegoś takiego. Zatem nie wstydź się księdza, wstydź się Pana Boga. I proszę, żeby nas nie walić jak z automatu. W imię Ojca, Syna, Ducha Świętego, amen. Zatem spowiedzi, bo więc grzechu nie pamiętam. Ja nawet nie zdążyłem usłyszeć, o co chodzi, nie? Są ludzie też, którzy specjalnie, to jest też zagłuszanie swojego sumienia przy spowiedzi świętej. Muszę wam to dzisiaj powiedzieć. Mówią tak cicho, że ty musisz tak nachylić, to możesz powtórzyć. Ale nie mogę. Nie mogę powtórzyć, bo tu ludzie są. Obok. Ja mówię, ale o co chodzi? O cię w ogóle nie słyszę. To chodź do zakrystii, nie, jak się boisz. Celowo. Celowo. Naprawdę. Traktujcie ten sakrament bardzo dobrze. Sumienie wam podpowie wtedy, że się wyspowiadałeś w porządku lub nie. I bądźcie ludźmi sumienia. I to jest właśnie ostatni mój punkt. Człowiek sumienia to nie jest krętacz po prostu. To jest człowiek, który żyje prawdą. Nawet gdyby coś bolało, prawda, zawsze prawda. Moja mama mówiła, że lepsze gorzkie, co gorzka prawda, niż słodkie kłamstwo. Nie kłamcie. To jest ulubiony grzech szatana. Prawda. Prawda. W każdym momencie prawda. Nie każdy ją potrafi od razu przyjąć, więc jak znasz drugiego człowieka, to wiesz, w jaki sposób się do niego odezwać, żeby tą prawdę przyjął. Nie? Prawda was wyzwoli, owszem, ale prawda musi być też przekazana w lekostrawnej papce. Bo czasem komuś powiedz jasno, otwarcie, krótko, prosto z mostu i go może zranić. Mów prawdę, ale też żyj prawdą. Bądź człowiekiem prawdy. Nie prześlizgujmy się na kłamstwach, kłamstewkach, małych, wielkich, dużych, codziennych. Gdzie jesteś? A już idę, dopiero wychodzę. W ogóle z domu nie wyszedł. Nie? Telefon to już w ogóle jest idealna sprawa do kłamania. Chyba, że lokalizację macie włączoną nawzajem, a tak to wyłączają i piszę. Nie, jestem w Ubanie. I tam w Ubanie na piwie siedzi jeszcze z kolegami, ale już tam pisze, jestem w Ubanie. I to są takie małe rzeczy, które nam w pewnym momencie zagłuszonym sumieniu już nie widzimy problemu, nie? Po prostu łamy tu. Nie? Mama do dzieci, dzieci do mamy, mąż do żony, żona do męża. Nie? Naprawdę. Zostawcie to. Szkoda życia. Ono będzie piękne, jak będziesz człowiekiem sumienia, czy człowiekiem prawdy. Wybieraj dobrze, żebyś się nie musiał wstydzić. A jeszcze jedna rzecz. Ten, kto kłamie, musi mieć świetną pamięć. Wiecie o tym? Świetną pamięć. Musi wiedzieć, co, kiedy i komu powiedział. Zatem jak kłamiesz, kręcisz swoją żonę albo kręcisz swojego męża, to zapisuj. Zapisuj. Bo chłopie, jak cię przyłapie, to jest po tobie. Żartuję oczywiście, nie wolno nigdy kłamać. Ktoś, kto kłamie, naprawdę musi świetną pamięć. Nie róbcie tego. Szkoda. Naprawdę szkoda. Potem są pokłamane rodziny, pokłamane relacje, pokłamane przyjaźnie, pokłamane domy zakonne, pokłamane parafie, pokłamane diecezje. Bo każdy kręci, kombinuje, zawija na swoją stronę, żeby tylko się nie przyznać, żeby tylko sumienie nic nie mówiło. Sumienie jest, ono cię gryzie, niech cię gryzie. ale gratuluję Ci, że je masz, bo bez Niego byś był pustym człowiekiem. Pustym człowiekiem. A takim nikt z nas, nie chce być. Kochani, na koniec życzę Wam jednego. Pamiętajcie, że praca nad sobą to jest proces. Nawrócenie to jest coś dynamicznego. Ono cały czas się będzie dokonywać w nas. I póki tu żyjemy, póki oddychamy, póki mamy pokusy, póki mamy oczy, póki mamy myśli, póki dokonujemy wyborów, będziemy błądzić. Ale wiecie co? Sztuką nie jest upaść. To jest sekunda. Sztuką jest się podnieść. I za każdym razem powstawać. Nie leżcie w takim ciepłym błotku. To jest tak trochę jak się jakieś pasłem świnie. No to powiem wam taki przykład. Jak się umyje świnie, w sensie wężem, tą szlachem ją opuczę, to ona z portem wraca do gnoju, bo nie lubi, jak jest czysta. I tak samo czasem z nami jest trochę. W takim błotku wygodnym leżymy, a to jeszcze nie pójdę do spowiedzi, a to poczekam sobie, albo za chwilę będzie Wielkanoc, to wtedy się wyspowiadam. Nie? I tak się grzech zwielokrotnia, jeszcze raz. I następny dochodzi, jeszcze raz. I potem człowiek staje po jakimś tam czasie, nawet nie pamięta dobrze grzechów, które popełnił. Dlatego póki tu żyjemy, zawsze będziemy się zmagać. Ale nie rezygnujcie, zwłaszcza młodzi ludzie. Miejcie pasję w swoim życiu. Pasję życia pięknego, wyjątkowego, innego niż wszyscy. Wiecie, to jest tak, że jak będziesz miał swój kręgosłup moralny, niektórzy ludzie cię zostawią, ale w życiu jest tak, że niektórzy, ci, którzy mają w nim nie być, to w nim nie będą. A ci, którzy mają być, to cię dogonią. Nie szukajmy na siłę. Nie zatrzymujmy na siłę ludzi. Jak ktoś nie chce być w twoim życiu w tym momencie, on nie będzie. Ale przyjdzie czas, kiedy się zorientuje, zreflektuje, on cię dogoni. Naprawdę. Pasja pięknego życia prowadzi do przemiany. Bo jak ktoś będzie miał pasję pięknie żyć, to nie będzie chciał grzeszyć. I to jest najpiękniejsze, że Pan Bóg człowiekowi zostawił wolność i decyzję. Zatem nie grzesz. A jak zgrzeszysz, spowiadaj się. Nie leż w błotku. Nie czekaj. Nie jutro, nie potem, teraz. Obyś nigdy nie musiał powiedzieć tak jak ten człowiek: zmarnowałem życie. Ono jest jedno i musi być piękne. Ja to będę powtarzał, dopóki będę żył. Nie wiem jak długo, ale będę tak długo to powtarzał, dopóki oczy moje będą oglądać ten świat. Wiecie, na co dzień będąc w Tanzanii, człowiek doświadcza różnych rzeczy. Bezradności takiej, że nie wiadomo co podziałać, co zrobić, w którą stronę pójść. Samotności, jest wieczór, godzina 19:00, od 7 do 19:00 dzień się kończy, koniec. Nie ma kina, nie ma teatru, nie ma rozrywki, nie wiem, czegoś jeszcze tam. Ale jedna rzecz, której mnie Afryka nauczyła w pokorze, to nie narzekać. Wy macie tutaj wszystko. Nie narzekajcie. Nie bądźcie z rzędami. Bądźcie pięknymi ludźmi. Naprawdę pięknymi. Tak jak pięknie wyglądasz, tak jak dbasz o siebie, tak jak rzeczywiście inwestujesz we wszystkie te krem na uszy, za uszy, pod oczy, nie wiadomo co jeszcze. Tak samo zainwestuj w swojego ducha, w swoje serce. Jak tak samo będziemy dbać o ciało, o ducha, jak dbamy o ciało, to naprawdę będziemy daleko. Będziemy daleko. Nie? Człowiek się kładzie spać i myśli, że jak w nocy sobie nakładzie tam tu kremu, tam kremu, tu gdzieś kremu, jakiś tam innych 500 kremów, rano wstanie, będzie gwiazda świecąca, zorza poranna. Jak masz brzydką serce, to jesteś brzydal, więc nie miej brzydkiej duszy, a miej piękną duszę, żebyś też piękny był na zewnątrz. Nie? Czasem taki schodzący trup, nie? Piękny na zewnątrz, elegancko wyczesany, ubrany tego, a w środku ohoho. Także taki nie bądź. Życzę wam naprawdę pięknego życia, pięknych wyborów i Bożego życia. I jestem przekonany, tak jak tu stoję, że potraficie. I to nie jest wcale mowa, jak mówią ci tacy liderzy, którzy tam mają te motywacyjne mowy. Obudź sobie olbrzyma, tam obudź sobie człowieka. pięknego, które zaniesie drugiemu człowiekowi swoje wewnętrzne piękno. Piękne będzie twoje życie, kiedy będzie w nim Bóg, kiedy będziesz żył bez grzechu, kiedy się będziesz zmagał w procesie nawrócenia, który się nie kończy, który nie jest prosty, ale jest możliwy. Życzę wam naprawdę z całego serca takiego ludzkiego powodzenia w tym zmaganiu. I nie wstydźcie się, że upadacie. Wstydzić się można wtedy, kiedy się leży. Jak powstajesz, to zawsze warto. Zatem zaczynaj codziennie od nowa. Bądź pięknym człowiekiem dla tych, których żyjesz obok, i bądź pięknym człowiekiem przed Bogiem. Reszta przyjdzie sama. Uwierzcie mi. Reszta przyjdzie sama. Skoro Pan Bóg powiedział, że jest z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata, to On z nami będzie. Jezus nie kłamie. Uwierz w Jezusa, uwierz Jezusowi. Twoje życie będzie piękne i wyjątkowe. I broń Cię Boże, jak Cię spotkam kiedyś tam po latach i zobaczę, że sam sobie, trochę mi się to słowo nasuwa, ale nie mogę, w kościele jesteśmy, pogmatwałeś życie. Nie komplikuj, nie gmatwaj, bądź człowiekiem prawdy. Zatem pamiętajcie, życie jest jedno. I co musi? Jak tak wygląda piękne życie, to ja naprawdę spoczuję. Bo życie jest jedno. O tak. I niech takie będzie. Amen.